Witam serdecznie. Nigdy jeszcze nie mówiłam z takim mikrofonem, proszę, nie mam doświadczenia. Mam nadzieję, że to dobrze, w porządku? Tak. Proszę Państwa, ja nazywam się Ewa Pochorecka, jestem psychologiem. Prowadzę w Krakowie taką poradnię specjalistyczną dla dzieci, które mają różne trudności rozwojowe. Od 35 lat pracuję w ogóle jako psycholog w różnych miejscach związanych zawsze z rodziną. W poradni zdrowia rodziny, na psychiatrii, w szpitalu. I też od 25 lat pracuję jako psycholog szkolny. I bardzo mi miło tutaj przyjechać po raz kolejny do Kalisza. Kilka razy już byłam tutaj na spotkaniach z nauczycielami. Jeżeli ktoś z Państwa był na spotkaniu ze mną w październiku, to musi mi wybaczyć, jeżeli coś powtórzę z tego, co mówiłam, bo chciałabym dzisiaj powiedzieć o takiej komunikacji z dzieckiem i zrozumieniu dziecka, takie, które wspiera jego rozwój, które mu pozwala dojść do dorosłości w taki sposób dobry, bezpieczny. Zawsze jak spotykam się z rodzicami, to pierwsze mówię o tym, jaki cel mamy. To jest bardzo ważne, żeby każdy rodzic sobie uświadomił, o co mu chodzi. Jakie chce mieć dziecko, jak już to dziecko dojdzie do dorosłości. Jakie ono ma być, co ma robić. Często rodzice mówią, że bardzo by chcieli, żeby dziecko było zaradne, żeby zdobyło dobry zawód, pracę, umiało utrzymać rodzinę. Inni rodzice mówią, że bardzo by chcieli, żeby dziecko było szczęśliwym człowiekiem, żeby nie robiło nikomu krzywdy, ale żeby też sobie nie dało robić krzywdy, żeby było takim spełnionym człowiekiem. Niektórzy rodzice mają taki cel, żeby było wsparciem na stare lata, żeby to był taki człowiek, który z rodzicami będzie utrzymywał kontakt przez całe życie, dobry kontakt, taki właściwy kontakt. I jak rozmawiam z nauczycielami, to oni bardzo podobnie chcą. Też chcą, żeby się dziecko kłaniało na ulicy po paru latach, jak już wyjdzie ze szkoły, żeby osiągnęło coś, żeby się można było pochwalić, że to był nasz uczeń. Same dobre rzeczy dla dzieci naszych chcemy, ale czasami się tak zdarza, że te dzieci mają różne utrudnienia na swojej drodze, że to nie jest tak prosto. Nie ma takiego rodzica, myślę. Sama jestem mamą czwórki dzieci, dorosłych już bardzo, niektórych takich wieku rodziców, którzy tu siedzą, ale nie ma takiego rodzica, który by nie doznał poczucia bezsilności, czasami bezradności wobec dziecka. Jak Państwo macie małe dzieci, to może jeszcze tego nie doświadczyliście, ale jak ktoś ma dzieci w wieku adolescencji, później starsze, to często takie doświadczenie rodzicowi towarzyszy i się zastanawia, czy to ja coś złego zrobiłem, czy jakieś czynniki inne zadziałały, co się tak naprawdę podziało, że może być nam z dzieckiem trudno i może jemu być trudno. I jest tak, że trudności na drodze dziecka mogą być w różnych obszarach. Może być tak, że to dziecko samo ma jakieś trudności, przynosi sobie je na świat. Mamy w tej chwili przynajmniej takie moje poradniane doświadczenie, że jest bardzo dużo dzieci, które mają nieharmonijny rozwój albo jakieś zaburzenia sensoryczne. I jeżeli takie dziecko mamy, to ono się zachowuje w sposób bardzo specyficzny, ma różne trudności i one nie są od niego zależne. Ono nie jest winne temu, że zachowuje się tak, a nie inaczej. I też rodzice też nie są winni do pewnego momentu. Otóż dzieci z zaburzeniami takimi sensorycznymi, zaburzeniami integracji sensorycznej, nie rozwijają różnych zmysłów w jednym czasie harmonijnie. I może być tak, trzy zmysły są takie wiodące w życiu edukacyjnym i w życiu społecznym dziecka, człowieka, które wydają się zupełnie odległe, takie nie mające prawie nic wspólnego z tym, jak człowiek żyje i co robi. Pierwszy zmysł to jest zmysł dotyku. Te zmysły się bardzo wcześnie kształtują w okresie prenatalnym, potem jeszcze przez pewien okres praktycznie do 7 roku życia. Otóż proszę sobie wyobrazić, jeżeli byśmy mieli dziecko z zaburzeniami zmysłu dotyku, to mamy takiego, który może mieć nadwrażliwość dotykową albo niedowrażliwość dotykową. Jeżeli dziecko ma nadwrażliwość dotykową, to jest upiornie uparte. to jest dziecko, które jako małe nie da sobie włosków wymyć, bo go boli, obciąć pazurków, bo go bolą, nie je tego, co mu rodzice proponują, tylko to, co ono samo lubi, nieraz w ciągu roku czy dwóch jedną potrawę wybraną, nie podlega żadnym procedurom medycznym, bo sobie nie da do dzioba zaglądnąć ani w ogóle nic ze sobą zrobić. To jest dziecko, które jeżeli ktoś zrobi coś innego niż ono chce, wpada w złość. Ma taki obszar złości. Na te dzieci działa kolor. Jak jest taki żółciutki kolor, no ten jest taki jeszcze taki do przyjęcia, ale taki bardziej żółty podrażnia mu tak układ nerwowy, że to dziecko jest rozdrażnione i zdenerwowane samo z siebie. W ogóle nikt nie wie dlaczego. Jeżeli jest hałas, dziecko reaguje. Jeżeli ktoś powie głośniej do dziecka, ono mówi, że krzyczy na niego. Mimo że obiektywnie to zupełnie nie jest ten poziom hałasu. Jeżeli jest tłok albo mała sala, albo wąski korytarz, to te dzieci reagują bardzo drażliwie, bardzo nerwowo. To są dzieci, które są przeuparte. Takie, które się dadzą pokroić w kotlecik, a nie zrobią tego, co chce mama. Drugi kraniec, dzieci z taką niedowrażliwością dotykową, mają potrzebę robienia wszystko mocno. Mocno biegają, mocno tupią, mocno się witają. Jak się wita z kolegą, to musi go ugryźć albo uścisnąć tak, albo braciszka malutkiego. Także ono tego bardzo nie lubi. Zwierzątka od takich dzieci uciekają na odległość, bo kontakt z takim dzieckiem grozi poważnymi skutkami. To są dzieci, które mają taką silną potrzebę stymulacji, że na przykład do nich nie można mówić cicho. Jak ktoś powie, Wojtusiu, zrób to, to dziecko w ogóle nie słyszy takich bodźców. Trzeba mówić głośno, wyraźnie i one też bardzo są dynamiczne i bardzo trudne w wychowaniu, bardzo trudne. Zmysł równowagi. Wydawałoby się, że tak strasznie odległy od rozwoju emocjonalno-społecznego. Proszę sobie wyobrazić, jeżeli dziecko ma nadwrażliwość tego zmysłu równowagi, to jest dziecko ostrożne, które się nigdy nie pobrudzi, które jak się posadzi, to siedzi. Ulubieniec każdej babci, każdej mamy, każdej pani nauczycielki, bo to jest dziecko spolegliwe, grzeczne, zazwyczaj bardzo dobrze werbalnie rozwinięte, pięknie mówi, bardzo lubi być przy dorosłych, zawsze gdzieś przy mamusi albo przy pani, tak boczkiem się trzyma. Natomiast mają wielkie problemy w relacjach społecznych, mają ogromne problemy ze sferą ruchową. To są dzieci, które potrafią się zabić o własną sznurówkę, wywrócić, zrobić takie najprostsze rzeczy sprawiają im trudność, jakby takie zorientowanie się w przestrzeni, znalezienie się w takich sytuacjach, w których inne dzieci się znajdują. Te dzieci mają trudności w relacjach rówieśniczych często i bardzo często są w grupie ryzyka tak zwanych specyficznych trudności w uczeniu się, czyli dysleksji, dysgrafii, dysortografii i teraz bardzo modnej dyskalkulii. Dzieci, które mają niedowrażliwość zmysłu równowagi, cały czas są w ruchu. One się cały czas stymulują. To jest dziecko, które jak przepięte pasami w samochodzie, to je ciałko boli. Nie lubi siedzieć w samochodzie, bo musi siedzieć nieruchomo. To jest dziecko, które w klasie nie wysiedzi. Musi się cały czas ruszać, stymulować, a jak już mu ktoś zabroni, każe mu stać na baczność, to dziecko przynajmniej, nie wiem, jakieś ruchy robi albo tiki, albo coś ze swoim ciałem. Cały czas się stymulują. Niedawno w kościele takie dziecko siedziało przede mną z mamą i w pewnym momencie, mamo, chce mi się. Mama wyprowadza go dyskretnie do zakrystii, tam jest toaleta, a on mówi, gwizdać mi się chce, nie siku. I to są dzieci, które cały czas coś ze sobą muszą. To są bardzo trudne osoby w wychowaniu, bo one są niebezpieczne dla siebie. One robią różne niebezpieczne rzeczy, kamikadze. To jest dziecko, które nie zna lęku, nie ma poczucia granicy, niebezpieczeństwa. Dziecko, które trzeci zmysł taki, który jest bardzo ważny w rozwoju emocjonalnym i społecznym dziecka, to jest zmysł proprioceptywny. Tak się nazywa uczenie, ale tak naprawdę to jest odczuwanie z wnętrza ciała. I jeżeli dziecko ma nadwrażliwość tego zmysłu, to jest strasznym dziwakiem. To jest dziecko osobne. Ono nie potrzebuje kolegów, towarzystwa, wręcz bardzo nie lubi, jak się go wyciąga do jakichś zespołowych sytuacji. To jest dziecko, które samo czyta, samo pisze, samo gra, nic mu nie jest więcej potrzebne. To są dzieci, które mają też duże dziwactwa w różnych zachowaniach. Czasami nawet jak przychodzą do poradni, to jest taki pytajnik, czy aby nie jakieś spektrum autyzmu. To są dzieci, które na przykład przychodzą do szkoły i nie korzystają z toalety w szkole. Albo też nie jedzą pewnych rzeczy, takie, albo jedzą dziwne rzeczy, takie niejadalne. To są, ja to w takim telegraficznym skrócie oczywiście mówię, bo to jest taki szeroki temat, ale dzieci, które mają znowu niedowrażliwość tego zmysłu odczuwania wewnętrznego, to jest tak zwany pan chaos, czyli dziecko niepociumane, niedorobione, niezorientowane, zawsze z tyłu, zawsze w tempie nie takim jak wszyscy inni, wszyscy już skończyli, a ono uporczywie przy jednej czynności dalej się utrzymuje. To są dzieci, które siedzą i wokół siebie mają bałagan, chaos. To są dzieci, które nie wiedzą, co jest zadane, co trzeba zrobić, co kiedy, co przynieść, jak trafić. Mimo że są bardzo inteligentne, mądre, zdrowe, nie ma żadnych przyczyn, żeby takie trudności jakieś występowały. Bardzo często są to takie flejtuchy, dziecko, które zawsze jest niezapięte, źle tam poukładane w tornistrze czy w plecaku jest stara kanapka z butem, z linijką, z zeszytem w jednym zestawie. I takie, które bardzo trudno wychować i do takiego porządku doprowadzić. Ja Państwu to mówię jako jeden z przykładów takich trudności rozwojowych dziecka, które ono sobie przynosi na świat, a które nie jest jego ani perfidią, ani złośliwością, ani niczym takim, co jest uzależnione od niego samego, a jednak sprawia takie trudności, które po pewnym czasie obrastają w trudności też emocjonalne, bo takie dzieci słyszą trudne komunikaty. Ty znowu, ty nigdy, do teściowej podobny, o taki jak tatuś. I takie rzeczy słyszą, które wtórnie sprawiają, że to dziecko ma niski obraz siebie, niskie poczucie własnej wartości i kompensuje je pewnymi zachowaniami, nieraz bardzo, bardzo trudnymi. To jest jeden taki przykład. Przykłady trudności, które mogą spotykać dzieci, są nie tylko w ich obszarze, czyli w rozwoju dziecka, ale są też w tym, co my dorośli wobec dzieci robimy. I też na tym dzisiaj bardziej chciałabym się skoncentrować, bo dzieci jakie są, no takie są, takie są nam dane i trudno. Ale to, co my dorośli możemy dla naszych dzieci zrobić, jak możemy im pomóc, czego możemy nie robić, żeby te dzieci jakoś doprowadzić do dorosłości, to przede wszystkim sobie pomyśleć, że tych czynników, które zakłócają prostą drogę dziecka do dobrej, dojrzałej dorosłości, jest, no nie wiem, setki. Profilaktycy to wymieniają naprawdę ponad setkę takich czynników bardzo różnych. Ale czynników, które chronią dziecko, jest tylko 5. 5 tylko i aż, bo one mają bardzo wielką moc. Tak od dołu pokazując, pierwszy taki czynnik to jest grupa rówieśnicza. Grupa rówieśnicza, dobra, pozytywna grupa rówieśnicza. Wielu rodziców ma świadomość tego i zabiega o to, żeby dziecko było włączone w różne takie dobre formy grupowej aktywności, typu harcerstwo, oaza, ministrantura, klub jakiś taneczny, modelarski, jakieś takie kółka zainteresowań, żeby dziecko miało doświadczenie, że dobrze być z rówieśnikami, dobrze być razem i wcale to nie musi oznaczać, że robimy jakieś takie nieciekawe rzeczy, żeby dziecko się w tym wymodelowało, usprawniło. Ja bardzo, bardzo zachęcam rodziców zawsze do tego, żeby dziecku pozwolili na kontakty rówieśnicze, nawet jeżeli one nie są dobre i satysfakcjonujące, bo nie ma innej drogi jak trening. Nie ma możliwości, żeby dziecko się nauczyło od rodzica, nawet najbardziej kochanego, od najsympatyczniejszego nauczyciela, tego, jak ma żyć z innymi. To jest tylko część jego życia. On musi ten trening przejść. I też bardzo zachęcam, żeby rodzice nie tylko pozwalali, ale nawet organizowali spotkania z innymi dziećmi, z rówieśnikami na terenie swojego domu, ponieważ sama obecność osoby dorosłej, nawet jeżeli ona nie uczestniczy w tym, co dzieci robią, o czym mówią, o czym rozmawiają, to jeżeli tylko dorosły jest gdzieś na obrzeżach świadomości dzieci, to o 50% zmniejsza się chęć podejmowania eksperymentów przez dzieci. Mama, która w piwnicy tam coś robi i wiadomo, że może przyjść zapytać, kompociku dać, a może Prince Polo przynieść wam. Już samo z siebie taka sytuacja sprawia, że dzieci o połowę rzadziej podejmują różne głupociny tak zwane, takie eksperymenty. Ja tutaj często nauczycielom opowiadam coś, co mnie powaliło na kolanach. Moja poradnia się mieści w szkole podstawowej, w budynku szkoły. I byłam jakiś czas temu poproszona przez panią sprzątającą w szkole wieczór. Nikogo w szkole nie ma. Przybiegła pani sprzątająca, mówi, panie Ewo, niech pani przyjdzie, leży czterech za śmietnikiem, chyba z czwartej klasy, ja nie wiem, co ja mam z nimi zrobić. Co się z nimi stało? Co się robi w takiej sytuacji? Ja, ponieważ długo pracuję, poszłam za śmietnik, patrzę, leżą. Mówię, chłopcy, obwąchałam, no, papierosy nie, alkohol nie, marihuana nie, sobie myślę, choroba. Chłopcy, co żeście palili? I nic, kompletnie nic. Zeznawać mi tutaj, bo ja muszę tutaj zaraz uruchomić i nie oddam was na policję ani pogotowiu, dopóki ja nie usłyszę, co tutaj było, co się tutaj działo. No i tak nękałam ich straszliwie i się dowiedziałam, że palili herbatę Earl Grey Lipton Tea w skrętach. Czwarta klasa szkoły podstawowej. No wzbudziło to moją... No, poczucie komizmu kazało mi stanąć przy tym śmietniku i po prostu z politowaniem, a potem sobie pomyślałam, że to jest czwarta klasa. Jak dojdą do gimnazjum, to jakież oni będą mieli pomysły. I ja chciałabym państwu powiedzieć, że dzieci te pomysły mają. Jak macie dziecko, które nigdy w życiu nic i w ogóle, to ja bym się bardziej martwiła niż cieszyła. Dziecko musi przekraczać granice, ono to ma w swoim rozwoju, tylko chodzi nam o to, żeby jak najpóźniej, jak najlżej i żeby to nie było jak najszkodliwe dla dziecka. Żeby nie dopuścić do tego, że za wcześnie dziecko się styka z takimi zachowaniami bardzo ryzykownymi. Natomiast to, że ono się nigdy nie zetknie z niczym, jest w jego życiu mało prawdopodobne, ale to będzie miało inny wymiar w szkole podstawowej, a inny na studiach na przykład, prawda? Także o to nam chodzi. Rówieśnicy. Druga rzecz to są autorytety, normy, które dziecku przekazujemy. I jest ogromny deficyt autorytetów. Dzieci, które mają kontakt z mediami, są zaszczepiane takimi informacjami, które tych autorytetów nie pozwalają im w sobie gdzieś tam budować. Na rodzicu spoczywa przeogromna, ogromna praca. Żeby po pierwsze, żeby sobie uświadamiał, że autorytety są dziecku potrzebne. Żeby ono wiedziało, że jest ktoś ważny, dobry, takim się warto wzorować, kto jest w porządku. W życiu człowieka takie osoby są potrzebne, taka świadomość. Z drugiej strony czasami bezmyślnie, nie ze złej woli najczęściej, ale bezmyślnie łamiemy te autorytety, właśnie mówiąc, o proszę bardzo, tatuś ci powiedział, a ja ci mówię tak, o pani nauczycielka, niech ona sobie swoje dzieci wychowuje, a co ona się tam zna, o proszę bardzo, prawda? Albo inne takie komunikaty, które nam się wydają zupełnie niewinne, takie nie mające znaczenia, a dla dziecka mają znaczenie kardynalne. I ta osoba, która łamie autorytety innych osób, bardzo często to dotyczy nauczycieli, prawda? No i co? Ja sama mam czasami tą zieloną tutaj taką lampeczkę, zamienia mi się na czerwoną, kiedy jestem zła na nauczyciela. Moja najmłodsza córka kończy liceum i nieraz mam ochotę... na komentarz i sobie myślę, połknij słowo, ono cię nie rozerwie, jak mówi Kohelet. Zastanów się, co mówisz do dziecka. Te osoby, które łamią autorytety innych osób, pierwszej kolejności są na cenzurowanym, kiedy dziecko dochodzi do wieku dojrzewania i to są pierwsze osoby, które będą się zmierzały z tym, że ich autorytet będzie kwestionowany przez dziecko. Warto nad tym pomyśleć i naprawdę taką kontrolę pewną prowadzić, żeby tego bezzasadnie, bezmyślnie, bez potrzeby nie robić. Trzeci czynnik ochraniający, powiedziałam, rówieśnicy, normy wartości i trzeci czynnik ochraniający to są po prostu wartości. Wszyscy profilaktycy, nawet jeżeli są bardzo daleko od jakichkolwiek wartości chrześcijańskich, podkreślają, że jeżeli dziecko jest wdrażane do praktyk religijnych, to ma szansę na uwewnętrznienie systemu wartości. Ono może na początku to ma od mamusi, tatusia, siostry, prawda, od księdza, ale po pewnym czasie to się staje, ono to przepracuje, przekwestionuje, przebuntuje, ale ma szansę, żeby się to stało jego. I w różnych trudnych sytuacjach życiowych, kiedy nie wiadomo, co zrobić, to jest jego ścianą, to jest jego oparciem. To jest czymś bardzo ważnym. Jest to podkreślane przez wszystkie osoby, które zajmują się profilaktyką zachowań ryzykownych. Kolejny czynnik to jest łyk sukcesu. No, tutaj powiedziałabym, i rodzice, i nauczyciele mają taką samą, może ta proporcja bardziej na stronę nauczycieli przechodzi, bo to nauczyciele mają szansę otworzyć przed dzieckiem tą odrobinę sukcesu. Nie wszystkie dzieci są w stanie osiągnąć sukces edukacyjny. Są takie dzieci, którym naprawdę jest bardzo trudno. Jak jest im bardzo trudno, muszą robić inne rzeczy, żeby zaistnieć, żeby być kimś ważnym, super, poczuć się dobrze. Dlatego jeżeli dziecko nie ma takich ewidentnie takich wyraźnych, mocnych stron edukacyjnych, trzeba zrobić absolutnie wszystko, żeby rozeznać, w czym ono jest dobre. Może umie pomagać, może jest dobre dla brata, może jest dobre w domu, żeby podkreślać każdą taką sytuację, która jest w porządku, po to, żeby stworzyć taką kotwicę, o którą się możemy zaczepić i powiedzieć, popatrz, wychodzi ci to, będzie dobrze. Kiedyś, jak pracowałam w gimnazjum, od początku istnienia gimnazjum, trafiłam do szkoły takiej, w której było 700 uczniów z rejonu zebranych, takie duże bardzo gimnazjum. Strasznie się działo. To była taka praca, która po roku czasu doprowadziła mnie do w ogóle zakwestionowania. Myślałam, że chyba się trzeba zwolnić albo zmienić pracę, bo się czułam zupełnie nieskuteczna. I miałam takiego chłopca w gimnazjum w pierwszej klasie, który był strasznie nadpobudliwy i miał bardzo trudną taką sytuację rodzinną, ale to był chłopak, który robił takie rzeczy, które mi włosy na głowie stawiały. Ja nie widziałam wcześniej nigdy czegoś podobnego w rejonowej szkole. Wynajmował się do pobić za 10 zł, pobicie za 15 z okrucieństwem, wymuszał, wyłudzał. No tam, jak mówi pani psycholog, jak ja przychodzę do szkoły i komuś nie wpierniczę, to się tak czuję źle. Mówi, coś mi się dzieje. Taki był po prostu taki chłopak, który nauczycieli naprawdę stawiał w pionie i nie było osoby, która by się czuła na właściwym miejscu i taka umiejąca sobie z tym Maćkiem poradzić. I pewnego razu przyszedł do świetlicy i wpadł w amok, wziął wazy z krupnikiem, chochle i zaczął lać po ścianach. Tak. Uczniowie skupieli, no po prostu coś podobnego się do tej pory nigdy w szkole nie zdarzyło, w związku z tym wszyscy się zbili w jedną grupkę. Państwo renciści, którzy u nas jedli w szkole, przestraszyli się, siedzieli, a ze świetlicy było tylko jedno wyjście, a drugie przez kuchnię. Panie kucharki po szóstej wazie, takiej przelanej po ścianach i po suficie i po innych dzieciach, chyłkiem dookoła szkoły dotarły do pani dyrektor i dyrekcjo przyjdź, bo Maciek, no nie wiem, coś mu się stało, no nie możemy sobie poradzić z nim. A on terroryzował całą 60 osób w stołówce i nikt nie miał takiej mocy, żeby coś z tym zrobić. No i nasza pani dyrektor, bardzo zacna osoba, szanowana, taka dystyngowana, ust koral pomalowała, poprawiła fryzurę i spokojnym krokiem tam do tej stołówki podążyła. I w tej stołówce otwiera drzwi, a tam Bałkany, no po prostu krupy lecące tak ze ścian, ziemniaczki i w ogóle cała stołówka zalana. I pani dyrektor tak chyłkiem pod ścianą, jak saper, doszła do Maćka, złapała go za rękę i mówi tak: nie jesz tu obiadu, wstań i wyjdź. A Maciek się osunął na takim śliskim krzesełku i patrzy na panią dyrektor w górę, ona na niego w dół, bo ona go usadziła na tym krzesełku. Tak. I taka próba sił. Trwało to chwilę, wszystkie dzieci patrzą, dorośli patrzą, dyrekcja dostała ciśnienia i jeszcze raz powtarza to samo, że ma wstać i wyjść, bo nie je tu obiadów. Na co on popatrzył na panią z takim dużym poziomem lekceważenia i na tym krzesełku siedział dalej. Więc dyrekcja go ruchem sterowanym podsadziła pod łokieć, wyprowadziła ze stołówki, niosąc jego plecak, położyła przy drzwiach wahadłowych ten plecak razem z zawartością, chłopca wypchnęła i poszła ochłonąć do siebie do gabinetu. No, ten chłopak trafił do mnie na rozmowę. No ja mówię: Maciek, słuchaj, taka i taka sprawa, tak się zdarzyło. Będą musiały być jakieś konsekwencje z tego powodu. A mogę wyjść? Ja mówię, ja zaczęłam rozmowę, ja ją skończę, wyjść nie możesz, proszę bardzo, on stoi, ja siedzę i przemawiam do niego i tak mówię do niego 5 minut dalej i czuję taką bezradność kompletną, że ja w ogóle się kompromituję wobec tego dziecka, kompletną bezradność. I proszę sobie wyobrazić, w pewnym momencie mówię: słuchaj, jak to jest, jak się ktoś czuje taki sponiewierany? Pamiętasz, jak cię chłopaki na osiedlu dopadli i cię tam przytłamsili? Jak się czułeś, jak ktoś to inny widział? Się popatrzył na mnie. Ja mówię: popatrz, co pani dyrektor zrobiłeś. Ale ja jej nie tknąłem, mówi. No ale ja mówię, nie musiałeś jej tknąć, ale postawiłeś ją w takiej sytuacji, kiedy poczuła się poniżona, po prostu bezradna, bezsilna. Pamiętasz, ile razy ci pomagała w różnych sytuacjach bardzo trudnych? No i uważam, że coś z tym powinieneś zrobić, a teraz możesz wyjść. Maciek wyszedł. Chodzi pod gabinetem dyrekcji, tam i z powrotem. Dyrekcja otwiera drzwi, sorki. Więc pani dyrektor tak się przestraszyła, że od tego dnia został zainstalowany Judasz w jej gabinecie, żeby widziała, jak wychodzi, kto tam stoi. Na drugi dzień napisał na drzwiach klasy, kartkę przywiesił: kto chce, żeby Anię P. nazywać wszą, to niech się zgłosi. Podpisało się 27 na 29 osób, więc kolejna rozmowa i tak codziennie, i codziennie, i codziennie, i poczucie naprawdę totalnej takiej bezsilności wobec dziecka. I proszę sobie wyobrazić, kiedyś ja postanowiłam, nie pracowałam codziennie w szkole, ale postanowiłam, że będę codziennie przychodzić, codziennie z nim rozmawiać, codziennie będziemy przegadywać. I tak to trwało ze 2 miesiące, po czym nie miałam dla niego czasu. Mówię: Maćku, przyjdź do mnie do poradni. Moja poradnia była po drugiej stronie ulicy, się mieści. To ja z tobą porozmawiam tam o 1:00. Maciek przyszedł, o 1:00 ja oczywiście nie miałam czasu, jeden telefon, drugi coś tam jeszcze, on czeka na mnie na korytarzu rzetelnie, a na korytarzu było dziecko, które ma zespół wad mnogich. To są dzieci, które wyglądają w sposób wstrząsający. Jak ktoś nie jest przygotowany do takiego widoku, to nie ma takiej osoby dorosłej, która by się nie spięła wewnętrznie. Oczka w różnych miejscach buzi, bez czerwieni wargowej, bez małżowiny usznej, bez chrząstki nosowej. Straszny, naprawdę taki wstrząsający widok, aczkolwiek dziecko bardzo sympatyczne, inteligentne, adoptowane przez mamę, za drugą panią pielęgniarkę, która go ze szpitala wzięła, bo go mama własna odrzuciła, i wychowywany w wielkiej miłości, chodzący do szkoły dla niewidomych, gdzie go nikt nie widział, wszyscy go lubili, bardzo mu tam dobrze było. I po 15 minutach ja się zorientowałam, że tenże chłopiec jest na korytarzu, a mój Maciek czeka na mnie. I się strasznie zdenerwowałam, wewnętrznie przestraszyłam, że on coś może temu chłopcu zrobić. Proszę sobie wyobrazić, wychodzę na korytarz, patrzę, a Maciek na czworakach po całym korytarzu się przemieszcza, a na nim siedzi Damianek i jeździ patataj, okłada go po tyłku i jeździ. I ja pierwszy raz wtedy sobie uświadomiłam, tyle lat pracowałam już wcześniej i pracowałam z dziećmi i sobie myślę, mój Boże, przecież to dziecko musi mieć w sobie coś dobrego, nie same złe rzeczy, a ja nigdy nie rozmawiałam z nim o tym, co on lubi, co on, w czym jest fajny, tylko zawsze, co dzisiaj, co na matmie, co na fizyce, co tutaj, jak tu, na korytarzu i tak dalej. Tak byłam skoncentrowana na tym, co nie wychodzi, że zapomniałam o tym, że może coś być takiego pozytywnego i na tak. Po paru tygodniach mój Maciek podąża do szkoły, a tam okrąg gimnazjalistów, 16 chłopaczków, takich pakerów, trzymają w środku malutkiego Adaśka, takiego z tej samej klasy, ale za to no, genialne dziecko, bardzo inteligentne i takie, które nauczycieli wiedzę też prostowało. Pani ma nieświeżą wiedzę, te badania teraz inaczej. Takie banalne rzeczy pani opowiada, prawda? Jak można było nie odpowiedzieć na to? I takie komunikaty, które rówieśnikom dawały pretekst do tego, żeby go ustawić. No i go tam ustawiali. Na co wszedł Maciek, mówi, Adaśko, honotu, jak będziesz coś potrzebował, to do mnie, bo to jest mój teren i żaden mi tu nie będzie wchodził, a wy... Powiedział im słowem pańskim, co oni mają robić, jak się oddelegować. I po jakimś czasie ja widzę, że w szkole chodzi Adaśko z dwoma plecakami przodem, a za nim kroczy Maciek, kogucia klatka piersiowa, duma i chwała, wyprostowany. Więc wzywam tego rzeczonego Adaśka i mówię, Adaśku, ty się tak z tym Maćkiem prowadzasz po szkole. A on mówi, proszę pani, bo on jest cudowny. Ja mówię, a z czego jest taki cudowny? Chłopiec mi opowiedział wtedy tą sytuację. Proszę pani, pani wie, teraz w szkole jesteśmy tylko my dwaj. Ja myślę, on robi. Proszę się. Nie, z przyjemnością wspominam tą sytuację, bo Maciek nie przestał być łobuzem. Do końca gimnazjum dawał w kość, ale potem bardzo szybko opuścił dom, pojechał do szkoły wojskowej, a jak wracał na jakieś wakacje czy na urlopy, to przychodził do mnie w pełnym umundurowaniu, w oficerkach. Pani psycholog, pani pilnuje moich braci, bo to hołota jest, oni by się nie uczyli. I wyszedł na ludzi. Chciałabym przez to powiedzieć, że nawet jeżeli nasze dziecko sprawia nam problemy, żeby nie kłaść kreski na nim, żeby nie opadać z sił i nie tracić ducha. Mogą być bardzo trudne momenty, trudne okresy, ale w każdym gdzieś ten potencjał jest i człowiek strzela, Pan Bóg kulę nosi. Nigdy nie wiadomo, w którym momencie coś zadziała, żeby nie za szybko jakoś kwestionować to, co dziecko wnosi. Ostatni czynnik ochraniający, piąty, ale to nie koniec mojego spotkania z Państwem, to jest taki bardzo rozbudowany, bo to jest prawidłowa, dobra relacja dziecka i rodziców. I to jest bardzo trudne. Mądra, prawidłowa relacja, bo ona się opiera na takiej zdrowej relacji, na tym, żeby rodzic miał ten cel gdzieś tam na myśli. Żeby sobie przypominał, o co mi chodzi w życiu. I taki bardzo nieelegancki żart krąży w sferach szkolnych. Mówi się, że dobrze wychowane dziecko to dla rodzica wyrok 25 lat. Ale źle wychowane dziecko to jest dożywocie. Bo rodzic przez całe życie musi się martwić, troskać, niepokoić, pomagać i tak dalej. I tutaj ten cel, ta dobra dorosłość rodzicom jak przyświeca, to wiedzą, że muszą swoje dziecko bardzo kochać, ale je kochać mądrze. Ja mam taką ogromnie krnąbrną, taką córkę, która jest buntownikiem takim totalnym, totalna opozycja. Nic jej nie pasuje i często mówię, Ula, ja bym strasznie chciała być bardzo miłą mamą. Mnie nawet mąż lubi po 35 latach małżeństwa. Bardzo lubię być miłą, sympatyczną osobą, ale ja cię muszę wychować. To jest jak szlifowanie diamentu. Musi boleć czasami, bo muszę coś nakazać, zakazać, bo ja mam cię doprowadzić gdzieś. To nie jest tylko tak, że mam cię wyhodować przy swoim opiekuńczym łonie. I I moje dziecko, aczkolwiek się buntuje, to słucha tego. Bez zadowolenia, ale z akceptacją. Prawidłowa, dobra relacja z dzieckiem to po pierwsze jest pierwsza zasada, akceptacja zawsze, aprobata nie zawsze. Kocham cię, bo jesteś moim dzieckiem. Jesteś mi dany, zależy mi na tobie, naprawdę cię miłuję. Dobrze, że jesteś, ale właśnie dlatego, że cię kocham, to niektórych twoich zachowań nie mogę zaaprobować. Nie wolno mi zaaprobować. Ja kiedyś mówię do córki, Oleńko, wiesz, mnie na tobie zależy. Ja nie pozwalam ci łazić po nocy po Krakowie, nie dlatego, że jestem opresyjna matka i w ogóle, bo jakby mi na tobie nie zależało, to bym ci pozwoliła. Ale mnie na tobie zależy i dlatego ci muszę pewnych rzeczy zakazać. Nie mogę na wszystko pozwolić. Nie mogę wszystkich zachowań usprawiedliwiać, hołubić i mówić, cudne dziecko mam. Dziecko mogę mieć cudne, ale jego niektóre zachowania są niecudne. I proszę Państwa, najtrudniejsza chyba sprawa to jest oddzielenie zachowania od dziecka. Jak dziecko coś robi nie tak, to nam się to tak zlewa. Ty łobuzie, ty księżniczko, ty leniuchu, ty taki, ty taki. Dziecko to nie jest jego zachowanie, żebyśmy pamiętali. Jeżeli o tym zapomnimy, to dziecko nie będzie się miało po co poprawiać. Wtedy się tylko będzie miało po co poprawiać, jeżeli będzie wiedziało, że my je akceptujemy. Dziecko tak, zachowanie takie czy inne nie. Bardzo trudna sprawa, naprawdę to jest bardzo trudne w ogóle w życiu, w praktyce. Nie tutaj w przyjęciu do wiadomości, tylko po prostu w praktykowaniu tego. Druga bardzo ważna zasada to jest zasada ograniczonego zaufania, jak u kierowcy. Rodzicu, kochaj i patrz. I tutaj często tak przywołuję, jest w psychologii gestalt takie pojęcie, może się Państwo kiedyś spotkali, okno Joe Harego. Polega to na tym, że są takie cztery obszary w osobowości człowieka, cztery takie buźki, cztery twarze. I jest tak, że każdy człowiek ma jedną twarz, która jest twarzą społeczną. W szkole, w sąsiedzi, w jakichś grupach, wspólnotach, dalsza rodzina. On pokazuje siebie jakoś. Druga twarz jest twarzą dla najbliższych. Rodzice, dzieci, mąż, żona, rodzeństwo między sobą, te osoby, które są ze sobą najbliżej. I trzecia twarz to są osoby, które sobie wybieramy, czyli nasi przyjaciele, znajomi, takie osoby, które lubimy, które są z nami w kontakcie i dla nich mamy jeszcze coś ekstra. A czwarta twarz, najważniejsza z wszystkiego w życiu, to jest twarz samego siebie dla siebie, czyli to, co o sobie myślę. I ta twarz czwarta tworzy się bardzo wcześnie. Mówią niektórzy, że już na etapie prenatalnym, wymiana biochemiczna między mamą a dzieckiem, te wszystkie serotoninki, te inne rzeczy, które dziecko dostaje, ale ona się tworzy i przez okres porodu, pielęgnacji po porodzie, potem tych komunikatów, które dziecko dostaje, różnych, tego okresu wczesnego, tak mniej więcej do 6-7 lat, to jest taka baza tego, co myślimy o sobie. W mojej poradni na korytarzu siedzi mama z trzylatkiem, takim słodkim, taki słodzioczek, przyszedł do pani logopedy, taki kukłany i taki przytulony do mamusi, a po korytarzu biega dziecko z nadpobudliwością, zrywa dekoracje, wiesza się na klamkach, jego matka umęczona tak siedzi i tylko tak zagląda, udaje, że nie z tej wycieczki, a ten maluch z taką fascynacją patrzy na tego chłopca tak jak na autostradzie. I w pewnym momencie przytula się do mamusi, ja wychodzę z wymytą szklanką z toalety, a on mówi, popatrzcie mamusiu, jaki to chłobuś straszny jest. A mamusia go odsuwa od siebie, mówi, widzisz, są jeszcze gorsze dzieci niż ty. Słyszycie to? Prowadzę zespół konsultacyjny, przychodzą rodzice, jak zaniepokoi ich cokolwiek w rozwoju dziecka, mają jakieś pytanie. Mamy taki wielospecjalistyczny zespół w poradni, psycholog, pedagog, logopeda. Ja się zajmuję rodzicami, no i moje dziewczyny tam się z dzieckiem bawią, pięciolatek, taki szalejący, więc one go tam zabawiają, obserwują na zmianę, zapisują, a ja rozmawiam z mamą i z babcią. I ta babcia tak czujnie za tym dzieckiem. Tak się popatruje i taka techniczna cisza zapada na moment, a babcia mówi: patrz, panie, jaki sukinsyn ma oczy rybie, jak jego druga babka. Ja mówię: proszę pani, a co ma ta druga babka do tego? Takie same geny ma, proszę pani, takie złe geny ma. Ja mówię: proszę pani, ale geny to się ma po mamie i po tacie. Te złe ma po babce. Ale to dziecko to słyszy, to nie jest ta kwestia, że ona tak powiedziała, tylko dzieci mają nasłuch radarowy i one to słyszą. Łapią to w siebie. Tak. Takie różne rzeczy słyszą o sobie. Przez ciebie to się tylko wstydzę. Przez ciebie mam takie życie. Albo: o matko, jaka jestem umęczona tobą. No już zamknij japę, nie gadaj tyle, bo coś tam. Już ty taki jesteś i tak dalej, i tak dalej. I gdyby to tak było, że te rzeczy powalają człowieka, to nie jest tak, bo by połowa populacji to by nie żyła, jakby tak było, że takie rzeczy nas niszczą. Ale są trzy momenty kryzysowe w życiu człowieka, takie w życiu dziecka, kiedy ono ten obraz siebie tak, jakby to powiedzieć, taki jest moment, kiedy to ulega albo poparciu i takiemu podtrzymaniu, albo też jest anulowane. I pierwszym takim momentem jest pójście do przedszkola, do pierwszej grupy rówieśniczej. To może być trzylatek, czterolatek, może młodsze, może starsze. Jeżeli dziecko w przedszkolu jest lubiane przez nauczyciela, akceptowane, jeżeli jest lubiane przez rówieśników i jeżeli potrafi sprostać tym oczekiwaniom, które stoją przed nim, przed grupą i potrafi sobie z tym poradzić, to nawet jak dużo złych rzeczy wcześniej mu się podziało, to jest, jak to mówią górale, sklapcone i idzie dalej ze wzmocnionym poczuciem własnej wartości. Drugi moment, kiedy trafia do szkoły podstawowej. Nawet jak chodził do zerówki w tej samej szkole podstawowej, to wejście do pierwszej klasy jest takim momentem, który znowu powoduje kryzys. Lekcja, 45 minut, wymagania, program. I te wszystkie rzeczy sprawiają, że u dziecka znowu te trzy czynniki działają. Czy wychowawca go lubi i akceptuje? Czy jest lubiany przez rówieśników, jest akceptowany przez rówieśników i też czy potrafi sprostać wymaganiom edukacyjnym. Jeżeli to dobrze zadziała, to nawet jeżeli przez te wszystkie wcześniejsze lata mu było bardzo źle i trudno, to wychodzi do przodu na plus. Ale jeżeli coś nie działa, to idzie z pewnym deficytem, z pewną trudnością. Trzeci moment, trzeci kryzys jest w okresie adolescencji, czyli dojrzewania. Ale już wtedy nie pani i nie nauka, tylko rówieśnicy są tym czynnikiem, który określa poczucie własnej wartości. I ja mam takie bardzo głębokie przekonanie, pracując, jestem fanką w ogóle wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, bo uważam, że jeżeli coś możemy zrobić dla dziecka, jak się tylko da najwcześniej przed dojrzewaniem, to wszystko jest po prostu nieocenione. Jak się utrzymuje pewne problemy i chce się je rozwiązywać w wieku 16, 17, 18 lat, to może być naprawdę bardzo trudno. Jest jeszcze taki jeden moment, jak człowiek dorosły by sobie zdał sprawę, że coś mu w życiu nie idzie, że coś mu nie wychodzi, że jego związki są jakieś trudne, niesatysfakcjonujące albo po prostu coś takiego życie mu utrudnia, to może jeszcze raz przepracować swój obraz siebie, poczucie własnej wartości, ale to już jest praca świadoma, konkretna i to już nie jest na poziomie takim nieświadomym jak wcześniej. Także jest taka możliwość. Proszę państwa, ten czynnik, bo ja powiedziałam o dobra, prawidłowa relacja z rodzicami, że opiera się na relacji i wymieniłam zasadę akceptacja zawsze, aprobata nie zawsze, zasada ograniczonego zaufania i jeszcze czas. I powiedziałabym tutaj, że nie ilość czasu, ale jakość czasu z dzieckiem. że dziecko powinno mieć czas jako dziecko. My taką mamy teraz pułapkę troszkę. Wpadamy w taką pułapkę, żeby dzieciom organizować czas od A do Z. Bo nam się wydaje, że taka stymulacja, jaką możemy zaproponować, dziecko wychodzi po 5 czy 6 godzinach ze szkoły, jest angielski, balet, sport, coś tam, coś tam. I okazuje się, że ono wraca do domu wieczorem. Owszem, jest bardzo zmęczone i już jest wypompowane, ale brakuje tego momentu, kiedy ono pozbywa się emocji, które gromadzi w ciągu dnia. Państwo sobie może z trudem potrafią wyobrazić, jak dziecko pracuje w szkole. Co to znaczy być kilka godzin w szkole? Żeby państwo wiedzieli, że praca nauczycieli jest określana jako jeden z 4 zawodów stresu chronicznego. Nie przewlekłego, chronicznego. A dla dziecka bycie kilka godzin, praca, hałas, zmienne formy aktywności, to jest ciężka praca. Dziecko powinno mieć też trochę czasu dla siebie, żeby po prostu pożyło, odtajało, wyparowało z tych wszystkich emocji. Nie wolno go przestymulować, bo potem mamy taką sytuację, że dziecko na wszystkich tych zajęciach się trzyma w dobrym opakowaniu, ale gdzieś emocje wylać musi. Jakbym wróciła jeszcze do tych 4 twarzy, o których wam mówiłam, o tych 4 buźkach, to jest tak, że jak człowiek jest bardzo dojrzały, to te 4 twarze ze sobą się zbliżają, najeżdżają na siebie, ale nigdy nie jest tak, że to jest jedność. Zawsze coś tam wystaje w tych specjalnych kontekstach, tych osobnych. Ale jak człowiek jest niedojrzały, to może być tak, że te 4 twarze mu się całkiem rozjeżdżają i może być inny w domu, inny w szkole. Jak rodzic przychodzi czasami do mnie i mówi, proszę pani, ja z dzieckiem nie mam żadnych problemów w domu, to ja mu wierzę. Wierzę rodzicowi, bo jak rodzic jest jeden na jeden, ma swoje dziecko, ono go kocha, ja go kocham, dlaczego bym miała mieć problemy z dzieckiem? Ale ono idzie do szkoły i daje w kość. Gdzieś oddaje coś tam, co zbiera w różnych obszarach. Tak może być. Albo wręcz odwrotnie. Są takie dzieci, które w szkole są anielskie, trusie, cudne i idzie do domu i dopiero rodzicom daje. I ja mówię wtedy rodzicom, żeby się tak bardzo nie martwili, bo to oznacza, że się bardzo bezpiecznie czują z rodzicami. Tak ich pocieszam troszkę. Ale tak może być, że to taki ten rozjazd jest i że nie zawsze nam chce się uwierzyć, że to, co mówi nauczyciel czy szkoła, że to prawda jest po prostu. To jest dla nas nie do pojęcia. Ja kiedyś miałam też takie doświadczenie, że zobaczyłam moją córkę średnią, mam 3 córki i syna, na ulicy z rówieśnikami i byłam mocno zdumiona, że to jest moje dziecko. Ja jej nie znałam z takiej sytuacji. Nie dlatego, żeby coś złego robili, czy brzydko mówili, czy coś takiego, tylko tak się zachowywała, że ja w ogóle nie miałam pojęcia, że ona ma taki arsenał zachowań. Bardzo mnie to zdziwiło. Też, żebyśmy potrafili przyjąć, że my znamy nasze dziecko bardzo dobrze, ale w tym kontekście, w którym go znamy. Jak ono nie jest pod naszym nadzorem, w naszym oku, to ono niekoniecznie tak samo musi się zachowywać. I tekst na przykład, że ja dziecko mi powiedziało, ja go wierzę, ja go znam, ono nie mogło tak zrobić, bo to moje dziecko tak nie robi, jest troszeczkę taki taki nadwyraz optymistyczny, powiedziałabym. Nie zawsze się jest to zgodne z rzeczywistością. Proszę państwa, 2 czynnik w relacji. Pierwsze to była relacja, a jeszcze muszę coś powiedzieć, bo tu jest tylu panów, z czego się bardzo cieszę. Muszę powiedzieć, że jest wielką niesprawiedliwością to, że jak matka mówi dziecku, że go kocha, że jest skarbem, że jest cudowne. To dziecko to traktuje jako psi matki obowiązek i że to tak jest, taki standard. A jak ojciec mówi dziecku, że mu się syn udał, córka ma fajną córkę, lubię z tobą być, dobrze, że jesteś, to się to pamięta po kraniec życia. Ja pracowałam z dorosłymi też ludźmi w różnych kryzysach. Nie mogłam wyjść ze zdumienia, jak można pamiętać do 70 roku życia, że ojciec człowieka afirmował albo nie, a matka to taka normalnie fundament taki. Nie jest to sprawiedliwe, ale bardzo ważne. Ten komunikat, jak dobrze, że jesteś. Dobrze, że jesteś. Dobrze, że jesteś. Także drugi obszar w tej relacji prawidłowej to są jasne zasady i wymagania i oczekiwania. Czyli, żeby dorosły sobie najpierw sam uświadomił, o co mu chodzi. Czy żeby było posprzątane, czy żeby było posprzątane teraz. Bo to są dwie różne rzeczy. Jak już sobie uświadomi, o co mu chodzi, rodzic czy nauczyciel, powiedzmy rodzic, bo z Państwem się spotykam, to musi to dziecko, to musi powiedzieć. Po prostu powiedzieć. I to jest ważne nie tylko w relacjach rodzice-dziecko, ale na przykład też w relacjach małżeńskich, w pracy. Mówić. Panie mają taką, proszę mnie nie traktować, że jestem nielojalna, ale tak troszkę jest, że kobiety taki mają syndrom, że im się zdaje, że no jak to? To się ktoś nie domyśli? To garnki w zlewie, nie widzi tego? Moja córka mówi, mamo, czy do męża to trzeba mówić 77 razy? Ja mówię, dziecko, 777, ile potrzeba? Po prostu mówić, a nie wyrażać niezadowolenie niewerbalnie, bo to nic nie wnosi. Po prostu powiedzieć, o co chodzi, czego potrzebujesz. Czyli mówić jasno i klarownie i mówić tak, żeby druga osoba to zrozumiała, żeby po prostu to przyjęła. Ja lubię takie ćwiczenie robić, jak Państwo pozwolą, to będę Waszą mamą na chwilę. Mogę być Waszą mamą? Idę do pracy. Tak, zaraz wrócę. No, dzieci, ojejku, jak ja miałam cię ciężki dzień. O, matko kochana, ja w Kaliszu byłam, ludzie, pół świata. Buty na środku przedpokoju. Psy niewysikane, cholera jasna. A ty zamiast się siostrą zająć, to co się kawaler patrzysz, tak? O proszę, wymalowała się i zaraz się wybiera. No nie no, chłopie. My sobie z ojcem ręce po łokcie ucharowujemy, żebyście wy wszystko mieli, a wy co? No nie, no tak dalej być nie może. My się za was weźmiemy. O, laleczko, popatrz się tam, brat z pampersem, a ty co? No nie to. Ojejku, wy mnie do grobu wpędzicie. Już mi idzie serce boleć. Nie, to jest nie do przyjęcia. Czego chciałam od was? Współczucia? Czego jeszcze? No, czego chciałam? Czego? Żeby wyjść z psami na spacer, pani czujnie. A tak trudno się troszkę domyślić. Nie boję się dalej pytać, bo mi kiedyś jeden pan powiedział, może klimakterium. Ale proszę państwa, czy ktoś miał poczucie winy, że jest taki bałagan w domu? Miał ktoś? Nie? Nie. Co za dzieci. A czy ktoś chciał mi pomóc? Chciał ktoś? Ojej, to muszę jeszcze raz iść do pracy. To jeszcze raz idę do pracy. Dobry wieczór, dzieci kochane. Ojejku, jaka jestem zmęczona. Cały dzień miałam upiorny po prostu. Żabeczki. Buty leżą na środku przedpokoju. Psy mają suche miski. Gary w zlewie. Marchewka nieobrana, ziemniaki nieobrane. Wiecie co? Jak ja przychodzę do domu i coś takiego widzę, to po prostu mam ochotę was tak ochrzanić, że po prostu taka złość się we mnie robi, że... Słuchajcie, nie chcę tego robić, bo wiem, że wy też jesteście zmęczeni. Bardzo mi zależy, żebyście mi pomogli. Co wolisz zrobić? Obrać marcheweczkę czy ziemniaczki? Z pieskami, super. A ty, kochanie, pozbierasz pranie? Dziękuję ci bardzo. Curuniu, zmień siostrze pampersa, dobrze? Bardzo cię proszę. Dobrze. Zajmiesz się siostrzyczką przez chwilę, bardzo cię proszę, dobrze? Marcheweczka? Da rady? Dzięki. No, super. Dobra. Czego chciałam od was? Pomocy. Czy mieliście takie poczucie jakiegoś dyskomfortu, że mogli sami pomyśleć, a ta matka taka zmęczona przyszła, a tutaj takie coś? Mieliście państwo? I bardzo dobrze. Bardzo dobrze, żeście mieli, bo poczucie winy powinno być, jak jest coś nie tak. A proszę mi powiedzieć, kto chciał mi pomóc? Chcieliście mi pomóc, tak? A jakbym tak poprosiła innych, pomogliby? Okej. No i popatrzcie państwo. Zobaczcie taką sytuację. W jednej i w drugiej sytuacji chciałam dokładnie tego samego. Naprawdę. Taka była moja intencja, żeby to było zrobione. Za pierwszym razem zrobiłam wejście smoka, tak zwane, czyli wpada matka, szczęka do przodu, chodzi lisek koło drogi, wylewa żale, jest wielosłowie, które powoduje tak zwane obkurczanie narządu usznego, czyli głuchotę efektoryczną. To panowie są w tym, przodują w tej głuchocie, po trzech zdaniach gderającej żony na ogół mają ruch poprzeczny pionowy, po czym się pytają, ale o co ci chodziło? Przecież nic nie mówiłaś na ten temat, prawda? Dzieci mają to samo, mają emigrację wewnętrzną albo tak zwany autyzm, że tak powiem, funkcjonalny, czyli myk, jak nie na górę, jak nie do pokoju, to przynajmniej do siebie, do wnętrza. I proszę państwa, chciałam od was dokładnie tego samego, ale zrobiłam to inaczej. Zauważyliście? W pewnym momencie, po opisaniu tego, co ja widzę, zatrzymałam się i powiedziałam, zależy mi na tym, żebyście mi pomogli. I w byciu z dziećmi, a w ogóle z ludźmi, to nawet nie tylko z dziećmi, jest strasznie ważne, żeby nie tylko powiedzieć o swoich oczekiwaniach, wyrazić, powiedzieć tak jasno, ale żeby powiedzieć, czego chcemy, czego potrzebujemy. I są takie słowa magiczne, nie tylko proszę, dziękuję, przepraszam, ale zależy mi, potrzebuję, oczekuję. Jak jest bliska relacja, na przykład męża z żoną, mogę powiedzieć, pragnę, żebyś mi kupił kwiatki, róże, 12. I precyzować punktowo. I ktoś może zrobić albo nie zrobić. Może nie zrobić tego, ale wie, czego oczekujemy. Może za chwilę coś mu tu się przepracuje w jego tym ośrodku moralnym i coś z tego będziemy mieli. Ale jak tak nie zrobimy, tylko polecimy ostro z wejścia smoka, to na pewno tego mieć nie będziemy. Bo sami żeście poczuli, to taka zabawa, prawda? No taka scenka zabawowa i nikt z państwa ani nie miał poczucia winy, ani nie chciał mi pomóc. A za drugim razem widziałam, że dało radę, tak? Także proszę państwa, ta komunikacja prawidłowa jest oparta na tym, żeby traktować drugą osobę jako osobę, nie jako piorunochron. Nie, ja jestem bardzo taką gwałtowną osobą i bliżej mi na przykład do proroctw typu twój mąż mnie kiedyś przeklnie albo zobaczysz, jak tak dalej będzie. I te rzeczy wszystkie, łatwo mi to wychodzi i naprawdę dużo refleksji i takiego zatrzymania muszę w sobie wzbudzać, żeby osiągnąć to, co chcę po ludzku, do człowieka po ludzku. Do ludzkiego dziecka po ludzku. Pewnie, że nieraz są dzieci takie zdemoralizowane, że jak mama mówi, że bardzo potrzebuje, to dziecko mówi, a ja nie potrzebuję. Prawda? Na to, że dziecko mówi zaraz, za chwilę są też sposoby, bo mówię, że potrzeba mi teraz, już. Mama taka przyszła kiedyś do mnie i mówi, proszę pani, mam paskudną córkę. Paskudna. Ja mówię, a co robi? Nic nie robi, proszę pani. Mówię, a jak nic nie robi, to co robi? No ja przychodzę z pracy, mówię, trzeba by ziemniaczków kupić. A ona siedzi i ogląda, Emi, jak miłość, proszę pani. I nic. Ja mówię, no i co pani wtedy robi? No, idę do sklepu, kupuję, obieram, gotuję, stawiam na stół, a ona gasi telewizor. Mówi, mama, ty coś o ziemniaczkach mówiłaś? I proszę państwa, jest to błąd. Bo jeżeli rodzic ma prawo oczekiwać i wymagać, pamiętajcie, a dziecko ma prawo, żeby mu to nie pasowało. Czyli i te wszystkie takie oporniki. Ma prawo do tego. Więc jak mama potrzebuje tych ziemniaczków, to bierze siatkę, dychę i mówi, potrzebuję ziemniaczków, zależy mi, żebyś teraz poszła, tu wciska i natychmiast odwraca się i nie patrzy na walkę dobrego ze złem. A dziecko... Nie pójdę, niech sobie sama idzie. A pójdę.
nie pójdę, a pójdę. No i tam po pewnym czasie dochodzi do wniosku, że jak nie pójdę, to będzie gderać albo coś, albo nie da kieszonkowego, albo coś, albo nie puści mnie i pójdę. Idzie i tupie złością. Idzie do tego sklepu, przychodzi. I wtedy co matka mówi? No i co, ciężko było?
Kłótnia gotowa, nie? I tutaj też jakby sposobem tej komunikacji jest to, żeby zobaczyć, jak bardzo się komuś nie chciało, a mimo to zrobił. Dostrzec to. Widziałam, jak ci się strasznie nie chciało, poszłaś i kupiłaś te ziemniaki. Nie musi być ekstaza i jakieś takie cudowanie, natomiast zauważenie tego, powiedzenie, naprawdę doceniam to. Okej, w porządku. To jest to. Jest rzeczą bardzo ważną, bo na drugi raz ten człowiek wie, że to, co zrobi, to nie będzie i tak nic nie robi. Nie? Mama mówi, proszę pani, moja córka nic nie robi. A ona mówi, mamo, jak to nic nie robię? Kazałaś mi posprzątać przedpokoju, to posprzątałam. A matka mówi, ale piasku z zabutów nie wybrałaś. Ja mówię, matko Polko, bój się Boga. Nie wybrała piasku z zabutów, ale posprzątała. Powiedz, posprzątałaś, widzę, doceniam. Na drugi raz, jak będziesz odsuwać buciki, to weź odgarnij i zmieć ten piasek. Nie? To jest zupełnie inny komunikat. Popatrzcie, to jest po prostu inny rodzaj komunikacji. Widzę, zauważam, doceniam. Ja tutaj zawsze powtarzam taką, to już w formie anegdoty krąży, jak moja przyjaciółka, która jest pedagogiem w szkole, w której pracuję, zawsze przychodziła niezadowolona z męża i mówi, że jej mąż w sobotę robi zakupy, ale bardzo tych zakupów nie lubi i ona ma dość, każdą sobotę to jest kłótnia, bo on przychodzi z tymi zakupami, ciapie tymi siatkami po przedpokoju, no i ona wtedy wychodzi do niego, mówi, a ja lubię, a ja muszę, a co ty sobie myślisz i tak dalej i od razu jest spięcie. I ja tak słucham tego tak jest, i mówię, Bożenko, ale mówisz mi to co tydzień i popatrzcie, co tydzień twój mąż chodzi i te zakupy robi. Doceniłaś to kiedyś w ogóle, powiedziałaś mu o tym. A co ja mu mam powiedzieć, mówi Bożenka, się wkurzyła na mnie. Po czym przemyślała, poszła do domu i wraca w poniedziałek, mówi, żeby cię wzięło naprawdę, coś ty mi narobiła. Ja mówię, co się stało? A w sobotę przyszedł z tymi zakupami, rzucił siatką, a ja mówię, Stachu, widzę, że robisz te zakupy w sobotę, chociaż nie lubisz, doceniam to naprawdę. Jestem ci wdzięczna. Jej mąż się oparł o futrynę, mówi, Bożenko, ty umierać będziesz. Przemówiła ludzkim głosem poza Wigilią. Proszę państwa, taki moment refleksji. Wiem, że to jest bardzo niełatwe, ale naprawdę współpraca z dzieckiem i to, żeby ono robiło coś, co my chcemy, to czyja jest sprawa? Dziecka czy rodzica? Komu jest potrzebny porządek w pokoju dziecka? Rodzicowi oczywiście. To rodzic jest odpowiedzialny za to, żeby dobrać komunikację. Żeby znaleźć ten tor, który nie sprawi oporu i buntu od razu na wstępie. Albo takiej ucieczki, potem rodzic jest frustrowany, bo to jest niezrobione, jest niezadowolony. Jak wchodzę i czasami mam taki zły humor, że przelecę się po wszystkich domownikach, to potem zostaję sama i patrzę, to dalej niezrobione, a ja jestem już zdenerwowana i bezradna, bezsilna. I dlatego to jest tak bardzo potrzebne, czyli zasady są potrzebne. Proszę państwa, dziecku zasady i granice są strasznie potrzebne. Ja jestem bardzo zafascynowana tym, co kiedyś powiedziała taka pani Joanna Sakowska, która jest profilaktykiem, zajmuje się zachowaniami trudnymi. Powiedziała, że dzieci są jak woda. Jeżeli nikt nie stawia granic, wymagań, oczekiwań, to jak rozlewisko. Jak woda napada na łąkę, to tak stoi, aż wsiąknie, coś się zalęknie, coś się zaśmierdnie. Tak to wszystko taki proces naturalny. Jak się wybuduje brzegi, te ograniczenia, te zasady, to woda płynie nurtem, płynie dokądś. I to jest potrzebne człowiekowi drugiemu. Czasami właśnie takie powiedzenie, tak, nie. Do taty, tak, nie.
O pani tak nie. W taki sposób nie będziemy rozmawiać. Proszę powiedzieć mi to jeszcze raz i normalnie. I tutaj od rodzica, to jest rodzica problem, żeby tą formę znalazł, formę ekspresji, słowa. Tak, nie. Ja mam taki gest ulubiony, gest kotwica się nazywa. Tutaj nauczyciele się śmieją, bo już mnie słuchają nieraz, to mówię to jak mantrę, ale to jest tak, nie. A jak muszę coś bardzo stanowczo powiedzieć, to dziś zupełnie nie. Rozdzielam słowa, mówię je mocno, skanduję z poparciem. Mówię do syna, pieniędzy nie. I on już wie, że dzisiaj na pewno nic nie dostanie. Dobrać formę do tego, żeby wyrazić to, o co mi chodzi. Proszę zwrócić uwagę, jak na przykład jest taki komunikat. Córuniu, zrób to. Proszę cię bardzo, zrób to, kochanie. A zrób to, proszę. To jest zupełnie co innego. Proszę, zrób to. Zrób to, proszę. Nie chodzi o agresywne mówienie, tylko mówienie w innym trybie. Rodzic ma prawo oczekiwać i wymagać, wydawać pewne polecenia, a dziecko ma prawo, żeby mu się nie podobało to. Moja średnia ze starszej serii moich dzieci, urocza dziewczynka, przesympatyczna i w ogóle bałaganiarz, taki straszny bałaganiarz. Matki, które mają dorastające dzieci, być może wiedzą, o czym mówię. Zjawisko bałaganu w pokoju młodego człowieka jest zjawiskiem psychologicznym. To jest chaos, który daje poczucie, że tak powiem, jakby odzwierciedla to, co się wewnątrz młodego człowieka dzieje. I ten chaos jest niechętnie usuwany jako własna przestrzeń, a rodzice na ogół woleliby, żeby nie było tego chaosu, więc naciskają. I pamiętam, jak walczyłam z moją córką o ten porządek w pokoju metodami niepsychologicznymi, wstyd powiedzieć, zawstydzającymi. I w pewnym momencie byłam u sióstr Nazaretanek akurat, ale w akademiku prowadzonym przez siostry w Warszawie. Byłam na konferencji i na drzwiach pokoju była taka kartka: zanim wyjedziesz, sprawdź, czy pokój jest dobrze posprzątany. I było tam 15 punktów. Odsuń łóżko, wymieć za łóżka tam półki i tak dalej. Kończyło się: wywietrz pokój, wynieś śmieci, podlej kwiatki. Ja się tak tym zachwyciłam, że sobie to wszystko przepisałam. Jak jechałam do Krakowa z powrotem, to sobie to zredukowałam do 7, żeby nie było za dużo. Przyjechałam do domu i mówię: Oleńko, zależy mi na tym, żebyś posprzątała w sobotę w pokoju. W sobotę? Nie, w sobotę to ja nie mogę, bo ja się uczę. Ja mówię: uczysz się od 10, sprzątamy o 9. A Tereska nie może? Ja mówię: ciebie proszę. Zależy mi na tym, żebyś w sobotę posprzątała. Ciocia o 12 przyjeżdża. Moja przestrzeń to w końcu mój pokój, a musi wchodzić do mnie i patrzeć. No i te takie wszystkie zniechęcacze. Jest godzina rano 9, nikogo nie ma, ja stoję przy zlewie, już jestem nakręcona, kula w gardle. 9:15 idzie moje dziecko, tupiąc złością, w rękawiczkach do prac chemicznych, wkracza do pokoju, trzaskając drzwiami demonstracyjnie. Ja się nic nie odzywam. Myję sobie tam dalej coś. Po 15 minutach moje dziecko wypada z pokoju i mówi: ale się ucharowałam. Ja mówię: Ola, to ty już skończyłaś wszystko. Do 4 zrobiłam. Ja mówię: to jeszcze 3. Nie opowiadam państwu tego jako dykteryjki, ale chciałabym podkreślić, że jeżeli te oczekiwania są jasne, konkretne, to dziecko ma jakby świadomość, co ma zrobić, o co chodzi. Że to nie jest tak: posprzątaj. Jak do mojej najmłodszej mówiłam: Uleńko, posprzątaj zabawki. Dobrze, mamusiu, taki 3-latek. Przychodzę, zabawki są skopane pod kaloryfer. Ja mówię: Ula, miałaś posprzątać zabawki. Czemu tego nie zrobiłaś? Zrób to szybciutko. Dobrze, mamusiu. Przychodzę, są przepchnięte pod drugą ścianę. Ja mówię: Ula, wiesz co, teraz jestem zła.
prosiłam cię, żebyś posprzątała zabawki i co to jest? A ona tak z dołu patrzy na mnie, mówi, a poprzątać to co to jest do horrory? Ja mówię, no lalki do koszyka, klocki do pudełka, książki na półkę. I ona to zrobiła, bo ona wiedziała, co ma zrobić. Do dziecka komunikat typu zastanów się nad swoim życiem. Przemyśl to. Zmień się. Popraw się. To są komunikaty tak zwane odjazdowe. O co chodzi? No, w czym rzecz? Jak mówię konkretnie to, 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 takie zachowanie, takie, 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 to ten człowiek może to zrobić albo nie, ale wie, do czego się odnieść. Dokładnie mniej więcej o to chodzi. I jeszcze jest jeden filar, bo mówiłam więzi, tak, zasady. I trzeci filar to są konsekwencje. Tak, konsekwencje są najsłabszym ogniwem w wychowaniu. Najsłabszym. Konsekwencje to nie jest tak dokładnie to samo, co kara. Tylko to jest to, że ktoś coś robi i ponosi tego konsekwencje. Więc to nie jest w prostej linii kara. Tak dawniej była kara chłosty, dziecko, pupa, że tak powiem, goła, 5 pasków na pupę, to była kara. A konsekwencje to jest takie, zrobiłeś coś, musisz zrobić coś, co to równoważy. I kiedyś przeczytałam taką bardzo ciekawą rzecz, że konsekwencje powinny być jak Superman, mieć 5S. Szybkie. Przedszkolak, pół godziny do godziny. Jak nie odniesiemy się do tego, co dziecko zrobiło, to ono wieczorem już nie pamięta po prostu. Szkoła podstawowa do końca dnia. Gimnazjum najwyżej na drugi dzień. Szybko. Po 2 tygodniach albo po tygodniu to już jest po prostu niepamięć emocjonalna tego, co się podziało. Skutecznie, czyli wymyślone tak, żeby mogły być doprowadzone do końca. Znaczy muszę po pierwsze mieć w sobie to, że jak ja je wyznaczę, to będę się starała dotrzymać tego, a po drugie to, żeby były takie, żeby były możliwe do kończenia. Jak matka mi mówi, proszę pani, nie wyjdzie na pole do końca roku szkolnego. U nas się wychodzi na pole, nie na dwór. Ja mówię, proszę pani, no nonsens jakiś. Kiedyś byłam na takim spotkaniu jak tutaj u państwa i potem byłam za jakiś czas też w tej samej szkole i podchodzi do mnie taki pan po spotkaniu, proszę pani, była tu pani u nas i mówiła, że konsekwencje muszą być. Ja mówię, mówiłam, no to przyszłem z reklamacją, proszę pani. Ja mówię, a co się stało? A pan mówi, widzi pani, syn mi coś tam zrobił, a ja go ukarałem, żeby miesiąc nie oglądał telewizji i proszę pani, co pani zrobiła? Teraz ja siedzę i w kiblu oglądam telewizję. Ja mówię, proszę pana, ale dlaczego? A bo my mamy garsonierę. Ja mówię, panie, to się pan ukarał, bo konsekwencje muszą być, ale nie dla pana, tylko dla dziecka. Zawsze tak rodzicom mówię, odnoszę się też do swoich doświadczeń, bo nie tylko jestem psychologiem i szkolnym psychologiem i klinicznym, ale też jestem matką po prostu, rodzicem. I ja w swoim życiu musiałam się bardzo ciężko dopracowywać właśnie do konsekwencji, które dla mnie są bardzo trudne, bo ja jestem bardzo szybko zapalna i szybko mi przechodzi, więc po jednym dniu to już w ogóle nie pamięć. Żeby utrzymać konsekwencje, ogromna praca. I dopracowałam się takiego sposobu, który polecam bardzo serdecznie. Na przykład jak musiałam ukarać, teraz to już nie ma zastosowania, ale mówiłam tak, zrobiłaś to i to. Muszę cię ukarać na 2 tygodnie na no czymś tam. Ale jak zrobisz to, to i to, to po tygodniu możemy negocjować. Nigdy mnie to nie zawiodło. A jak dziecko jest starsze, to się pytam, a jakbyś ty się ukarał, jakbyś był na moim miejscu na przykład, albo był na miejscu pani dyrektor, albo był na miejscu nauczyciela? Państwo sobie nie wyobrażacie, dopóki dziecko nie jest zdemoralizowane, jakie ma silne poczucie sprawiedliwości i czasami się tak jest w stanie wyznaczyć sobie taką karę, że dorosły by tego nie podjął, bo by myślał, że to jest perfidia. Taka mocna. Jakbyś A co ty uważasz za to, że coś powinno być? Jak to ma być? Ale stanięcie w pół drogi, w momencie, kiedy dorosłemu przechodzi już amok, a dziecko zrobi coś na rzecz, żeby wypracować to, że może sobie skrócić. Myślę, że to jest dobre. Szybkie, skuteczne, sprawiedliwe. Nie za duże, nie za małe. Tak jak w kodeksie karnym człowiek nie może być karany wielokrotnie. Dziadź mu nie da kieszonkowego, a matka mu jeszcze wymawia przez rok. I jeszcze przywraca i jeszcze mówi, że podobny do teściowej. Jak zaczęłam pracować jako psycholog w poradni, zostałam rzucona do poradni zdrowia rodzinnego, do terapii małżeństw. Nie miałam bladego pojęcia ani o małżeństwie, ani o terapii. Bałam się pacjentów i trafiła mi się taka para małżeńska, która miała 35 lat stażu i dzieci wysłali swoich rodziców, wysłały, żeby rodzice coś ze sobą zrobili, bo się tak strasznie żarli, że nie można było w domu wytrzymać, więc przyszli do poradni, siedzieli po dwóch stronach poczekalni, tak się na siebie patrzyli z odrazą dużą. I za pierwszym razem, jak przyszli do mnie do gabinetu, to się 55 minut kłócili, także ja słowa nie powiedziałam, byłam przerażona. Potem podziękowali, wyszli, dziękujemy bardzo, przyjdziemy za tydzień. Jak przyszli za tydzień, to się kłócili równie długo i namiętnie. I ja tak się strasznie zestresowałam, że poszłam do mojego superwizora i mówię, Józef, błagam cię, no powiedz mi, co ja mam robić, bo ja się ich boję, biegunki dostaję, jak sobie pomyślę, że przyjdą, znowu się będą tak strasznie kłócić przy mnie. I on mi powiedział, co mam zrobić. I państwo przychodzą i zanim dobrze usiedli, ja mówię, proszę pana, a tak a propos, co pan może dobrego o swojej żonie powiedzieć po tych 35 latach? Pan na mnie popatrzył, jakbym spadła z księżyca, mówi, popatrzył na żonę, z góry na dół, trzy razy i mówi, proszę pani, wierna jest. Więc ja mówię, ale co to znaczy, że jest wierna? Proszę pani, żeby ją nie wiem koło kogo położyć, to nic nie ruszy. Po czym, jak jeszcze wymyślał, co dobrego ma o żonie powiedzieć, to powiedział, że jest dobra. I to dobra oznaczało, że jak coś się u jego dzieci, ich dzieci coś dzieje złego, to ona jego wysyła, żeby on pomagał. Więc ja już nie chciałam drążyć tego tematu i mówię, a pani co może dobrego o mężu powiedzieć po tych latach? I zanim skończyłam, pani nic, nic proszę pani, ale mogę powiedzieć, za co mam do niego urazę. I niepytana mówi, nie przyniósł mi kwiatów po porodzie. Ja tak patrzę na tą panią, ja byłam wtedy młodą dziewczynką. Ja mówię, a kiedyż to dzieciątko się urodziło? Pomyślałam, że ona mówi, kiedy? Proszę pani, 34 lata temu. I wtedy pan się odblokował. Mówi, pani, widzi pani, co ja z nią mam? Nic ino, te kwiaty po porodzie i kwiaty po porodzie. Pani, ona dostała już ze 12 futer ode mnie. Pierścionków to ma całą szkatułkę. Nic, tylko te kwiaty po porodzie. I zawsze te kwiaty po porodzie, pamiętajcie państwo, to jest kolekcja uraz. To jest to niesprawiedliwe karanie. To jest to wracanie po miesiącu, po dwóch, po trzech miesiącach. Nie wiem, czy jest coś mądrzejszego niż sakrament pokuty. Psychologicznie. Człowiek żałuje, przychodzi, wyznaje, dostaje rozgrzeszenie i pokutę i jest szluz, koniec. Nikt do tego więcej nie wraca. I to jest ogromna mądrość, nie tylko sakramentalna, ale psychologiczna, przeogromna mądrość. I to też polecam, żeby się odciąć od tych kolekcji różańcowych i koralików, tych uraz takich, które latami obrastają i które przywołujemy. Cyk, cyk. Pamiętajcie kwiaty po porodzie. Jak się spotkamy jeszcze kiedy. Proszę państwa, czwarte S, tak, szybkie, skuteczne, sprawiedliwe, sprzężone z działaniem, to tylko chodzi o to, żeby były z tej parafii. Zrobiłeś krzywdę? Pomyśl, co zrobić przyjemnego, zadośćuczynić, coś zrobić dobrego na rzecz. Zrobiłeś szkodę? Spróbuj coś albo naprawić, albo coś zrobić zamiast użytecznego, takiego pozytywnego. Żeby nie było tak, że za wszystko jest szlaban na komputer, zakaz wyjść, coś takiego. Można odmówić jakiejś przyjemności czy przywilejów, które dziecko ma, to jest też bardzo rozsądne, ale żeby to było z tej parafii. Byłam kiedyś w takiej szkole, która mi dała system kar. To w karach było zapisane, że za oplucie kolegi dwa wiersze Konopnickiej, za kopnięcie Mickiewicz, a za wagary była Szymborska, za gorsze przewinienia Miłosz, a szkoła podstawowa. I mówię, dyrekcjo, a co ta Konopnicka ma z pluciem wspólnego? A pani dyrektor mówi, pani Ewo, u nas w szkole znajomość literatury jest bardzo szeroka. Ja mówię, ja się nie dziwię. Czujecie ten nonsens? To po prostu jest nonsens. Co jedno z drugim ma wspólnego? Więc z tej parafii, sprzężone z działaniem, żeby nie było, bo my niestety bywa tak, że nasze dzieci uczymy moralnej księgowości. Winien ma rozliczone, załatwione. Przeproś kolegę. Proszę, przepraszam, proszę bardzo. Pani się odwraca, kolega dostaje, albo braciszek. Bo dziecko nie doszło do moralnego takiego rozumowania, że coś jest nie tak. I przepraszam, załatwia sprawę. Proszę bardzo, koniec. Nie wolno tak uczyć dziecka, bo to niczemu nie służy. To moralne zrozumienie to czasami jest bardziej wartościowe, jest jak dziecko przyjdzie i mówi, głupio wyszło, nie? Mamo. I to ma większą wartość niż to słowo jako takie przepraszam, które może być używane z automatu. Bezrefleksyjnie, jako model takiego, aha, będę miał święty spokój, jak powiem przepraszam. O nic, bez sensu. I ostatnie S, żeby było tylko sympatyczne. Chodzi o to, że rodzic nie każe wtedy, kiedy jest zły.
Przychodzi matka do domu, szczęka do przodu i chodzi lisek koło drogi. Prawda? I się patrzy, komu by tu co.
Nie o to chodzi, tylko wtedy, kiedy rzeczywiście ktoś coś zrobi, dziecko coś zrobi. Proszę Państwa, największe błędy rodzicielskie wynikają z poczucia winy. Jak ktoś ma poczucie winy wobec dziecka, to właśnie robi różne rzeczy, które nie są potrzebne. Dlatego rodzic musi się od poczucia winy uwolnić, mówić, daję co mogę, robię co mogę. Jeżeli nie ma ludzi, którzy nie popełniają błędu. Każdy popełnia błędy. Ale jak popełniam błędy, staram się zreflektować i sobie myślę, to nie ta droga. Do tej pory było tak, od tej pory będziemy próbować inaczej. Taki komunikat dla dziecka nieraz musi zostać wysłany, żeby ono wiedziało, że rodzic też popełnia błędy, też się myli, może było coś nie tak. Pamiętajcie, nikt nie jest nieomylny, nikt nie jest bez błędów, ale wiele rzeczy można naprawdę odwrócić i naprawić, jeżeli człowiek tak dojdzie do przekonania i szuka dobrej drogi do tego. Także, żeby Państwo nie zostawali z takim poczuciem, że takie trudne rzeczy i w ogóle, to macie wrócić do domu i coś dobrego swoim dzieciom powiedzieć. Wymyśleć coś. Ale takiego autentycznie pozytywnego, nie, że grzeczny jesteś, ale dwuja. Żadne ale. Żeby dziecko motywować, musi być mądra zachęta i ta mądra zachęta polega na tym, że jest bez ale. Chwalę to chwalę, ganie to ganie. To są dwie różne rozdzielne rzeczy. Nie wolno ich łączyć. I żadna ekstaza, tylko autentycznie. Wiesz co, nigdy ci tego nie mówiłam, ale jesteś uczciwym człowiekiem. Nigdy nie nadużyłeś, nie wiem, jakiegoś mojego zaufania finansowego czy jakiegoś takiego, coś takiego autentycznego, powiedzonego dziecku jest rzeczą ogromnie ważną. Bardzo dziękuję, że Państwo wytrzymali tyle, bo tak do siostry mówiłam, że to nie da rady chyba tak długo. Bardzo Wam dziękuję serdecznie i życzę, żeby Wam Wasze dzieci takich frustracji za dużo nie nastręczały, a jeżeli to, żebyście też wiedzieli, że to wszystko mija jak odra, ospa i świnka. Że to po prostu tak jest, że musi być, że dzieci przekraczają granice i że jest trud wychowania i że czasami ta bezradność i bezsilność jest taka droga. Sorry, winę tu, jak mówią gimnazjaliści. Bardzo Państwu dziękuję serdecznie.